Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Michał Król.
We Włoszech trwa niecodzienna pielgrzymka młodzieży. 30 tysięcy osób wyruszyło pieszo do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Modlitwa o pokój towarzyszy nadzwyczajnej peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus po Rwandzie i Burundi.
Jako pasterze w obliczu nadużyć seksualnych duchowieństwa zawiedliśmy, stwierdzają biskupi Chile. Zapowiadają wprowadzenie polityki zerowej tolerancji wobec nadużyć i zadośćuczynienie ofiarom.
Witamy 4 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ponad 30 tysięcy młodych ludzi wyruszyło z wszystkich zakątków Włoch w pieszej pielgrzymce na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Jest to przedsynodalna inicjatywa włoskiego kościoła. Do Rzymu dotrą 11 sierpnia.
Młodzi wyruszyli na pielgrzymi szlak z wszystkich 200 włoskich diecezji. Idą w tym samym czasie, ale różnymi drogami. Stąd hasło inicjatywy przez 1000 dróg. Na trasie modlą się w intencji październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będą dwa spotkania z papieżem Franciszkiem. 11 sierpnia młodzi pątnicy wezmą udział w czuwaniu modlitewnym w cyrku Maksencjusza, a następnego dnia w uroczystej Eucharystii na placu świętego Piotra. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie posłanie młodych Włochów przez papieża z misją głoszenia Ewangelii.
Chcieliśmy, aby przedsynodalne spotkanie włoskiej młodzieży z Ojcem Świętym nie ograniczyło się jedynie do Rzymu, ale w pewien sposób rozciągnęło się na cały kraj, stąd pomysł wspólnego pielgrzymowania, mówi ksiądz Michele Falabretti, odpowiedzialny we włoskim episkopacie za duszpasterstwo młodzieży.
Pielgrzymowanie jest znanym doświadczeniem, jednak nie zdarzyło się jeszcze, by włoska młodzież wyszła na pątniczy szlak równocześnie we wszystkich diecezjach i przemierzała go na swoim terytorium. Fakt, by całe Włochy od północy po południe, obejmując również wyspy, wyruszyły w jednym czasie na pielgrzymkę, to dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Spotkanie w Rzymie będzie głównie poświęcone modlitwie i refleksji, na szlaku zaś młodzi zdobywają nowe doświadczenia. Młodość z definicji jest czasem poszukiwań. Zaproszenie młodych na pielgrzymkę oznacza wyciągnięcie ich z rutyny dnia, zaproponowanie im czegoś nowego. Oznacza też przezwyciężanie siebie. Wędrując pieszo z innej strony odkrywają swoją ziemię, krok za krokiem poznają także jej chrześcijańskie dziedzictwo, świętych z nią związanych, a także jej codzienność. Innymi słowy, zdobywają doświadczenia wiary i życia, które są bardzo ważne. Jako pasterze w obliczu nadużyć seksualnych zawiedliśmy. Nie potrafiliśmy słuchać, uwierzyć i towarzyszyć ofiarom straszliwych grzechów i niesprawiedliwości popełnionych przez księży i zakonników. Wszystkie ofiary prosimy o przebaczenie. Chilijscy biskupi piszą o tym w specjalnym oświadczeniu wydanym na zakończenie nadzwyczajnego zebrania episkopatu tego kraju.
Czterodniowe spotkanie poświęcone było dramatycznej sytuacji kościoła w Chile w związku ze skandalem nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Biskupi zaprosili na nie przedstawicieli wszystkich zgromadzeń zakonnych obecnych w tym kraju, a także kapłanów, siostry zakonne i świeckich. Na zakończenie obrad na stronie episkopatu opublikowana została lista 42 księży skazanych za pedofilię. Jest to pierwszy krok biskupów w stronę polityki totalnej przejrzystości i zerowej tolerancji dla nadużyć.
Deklaracja biskupów jest bardzo mocna i potrzebna. Wskazuje się, że na taką postawę od lat czekał Kościół w Chile. Biskupi wyrażają swą skruchę za to, że jako pasterze zawiedli te wszystkie osoby, które potrafiły towarzyszyć ofiarom i podjęły zdecydowane wysiłki na rzecz poszukiwania prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i oczyszczenia. Przepraszają też tych wszystkich, którzy wiernie służą w kościele, a na których posłudze negatywnie odbiły się popełnione grzechy i przestępstwa. Biskupi zobowiązują się do zdecydowanych działań na rzecz osiągnięcia prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Stawiając na politykę przejrzystości, zobowiązują się też do ścisłej współpracy z prokuraturą oraz do wypracowania takich zmian w prawie, aby przedawnienie nie przeszkodziło w ukaraniu winnych. Deklaracja biskupów zawiera 6 konkretnych zobowiązań, m.in. do osobistego towarzyszenia każdej z ofiar i podjęcia starań o zadośćuczynienie. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się decyzja episkopatu o mianowaniu 2 kobiet na czele najważniejszych instytucji kościelnych do spraw walki z nadużyciami i zapowiedź większego powierzania świeckim odpowiedzialnych zadań w kościele, o co apeluje papież Franciszek.
Stany Zjednoczone pozostają najbardziej religijnym krajem wśród państw świata zachodniego, wynika z sondażu przeprowadzonego w 106 krajach przez znany amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center.
Do codziennej modlitwy przyznaje się 55% badanych Amerykanów. Jest to o ponad połowę więcej niż w sąsiedniej Kanadzie czy Australii. Europa ogółem również nie wypada najlepiej, gdyż codzienną modlitwę potwierdziło 22% ankietowanych. Najgorzej pod tym względem na starym kontynencie wypada Wielka Brytania, która zdobyła jedynie 6 punktów procentowych.
W ogólnoświatowym rankingu krajów najmniej oddanych modlitwie przodują Chiny, gdzie tylko 2% badanych modli się, a zaledwie dla 3% religia jest czymś ważnym w ich życiu. Pomimo, że USA przoduje w sondażach religijności na tle innych sekularyzowanych krajów, sondaż Pew Research Center i tam pokazuje niewielki, ale stały spadek ludzi wierzących w Boga. Głównie widać to w grupie Amerykanów poniżej 40 roku życia, którzy w porównaniu do osób starszych mniej interesują się wiarą.
W Afryce trwa nadzwyczajna peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Od 15 czerwca przemierzają one wszystkie diecezje Rwandy i Burundi. W imieniu konferencji episkopatów obu tych krajów trzymiesięczną peregrynację relikwii patronki misji organizują karmelici Bosi. Wpisuje się ona w kilka jubileuszy związanych z życiem lokalnego kościoła i Karmelu w regionie Wielkich Jezior.
W zakończonym właśnie pierwszym etapie peregrynacji w Rwandzie przemierzyliśmy 4000 kilometrów, by dotrzeć do każdej katedry, 60 świątyń, 10 klasztorów kontemplacyjnych, 3 więzień, kilku niższych seminariów, ośrodków zdrowia, szkół i rzesz wiernych. Teresa była przyjmowana w duchu afrykańskiego entuzjazmu, ale też i w ciszy nocnych czuwań. 45 dni i nocy spędzonych w Rwandzie to był program modlitw i nauczania 24 godziny na dobę. Rzeczywistość przerosła nasze, organizatorów, oczekiwania. Ufajmy, że ta peregrynacja przyczyni się również do budowania pojednania w regionie napiętych relacji między sąsiadującymi krajami w regionie. Symbolicznym spotkaniem dla mnie był dzień, kiedy na modlitwie trwali wierni 3 zwaśnionych krajów – Rwandy, Burundi i Kongo. Nasi burundyjscy współbracia nauczali kongijskich wiernych w rwandyjskiej katedrze. Tak więc Teresa buduje mosty i otwiera drzwi. Modlimy się o trwałe owoce tej peregrynacji w regionie Wielkich Jezior. Z Bujumbura w Burundi dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Maciej Jaworski, karmelita Bosy.
W Kostaryce powstały 2 diecezjalne centra pomagające uchodźcom z ogarniętej od 4 miesięcy konfliktem Nikaragui, poinformował biskup diecezji Quesada José Manuel Garita Herrera.
Zadaniem ośrodków powstałych przy 2 parafiach jest zapewnienie żywności, ubrań i materiałów informacyjnych wszystkim tym, którzy będą przechodzić przez ten region. Koordynacją działań zajmują się diecezjalne służby socjalne i grupy parafialne.
Przed 3 dniami Agencja do Spraw Uchodźców przy ONZ wezwała Kostarykę i inne kraje do międzynarodowej solidarności i wsparcia dla tysięcy uchodźców z Nikaragui, gdzie przez przemoc i polityczne napięcia łamane są prawa człowieka. Jak mówi biskup Garita Herrera, ośrodki pomocowe zostały otwarte na miarę obecnych możliwości kościoła w Kostaryce. Analizując aktualną sytuację i możliwości Caritas, jesteśmy świadomi, że priorytetem jest zapewnienie konkretnej pomocy w miejscach, gdzie Nikaraguańczycy się chronią, stwierdza ordynariusz Quesady.
Sytuacja w Nikaragui jest coraz trudniejsza. Prezydent Ortega odmawia wznowienia rozmów pokojowych i powrotu do stołu dialogu narodowego. W kraju szerzy się przemoc. Komentując działania obecnych władz, biskup Silvio Báez stwierdził, że pokoju społecznego nie da się narzucić za pomocą siły pocisków, zastraszeń, niesprawiedliwych procesów i wtrącania za kratki.
Zamiast ołtarza jest arena cyrkowa, a wierni to między innymi klauni, akrobaci czy magowie. Często nie zdajemy sobie sprawy, że rodząc się w konkretnej miejscowości mamy księdza, przyjaciół czy szkołę. W świecie cyrku tak nie jest, ale także ci ludzie, jak każdy chrześcijanin, mają prawo do posiadania swojego kapłana, mówi ksiądz José Aumente, odpowiedzialny za duszpasterstwo świata cyrku z ramienia Episkopatu Hiszpanii.
Od 20 lat ksiądz José Aumente odwiedza systematycznie ponad 40 cyrków rozsianych po całym kraju, aby chrzcić, udzielać pierwszej komunii czy też ślubu. Ten 70-letni kapłan nie utracił radości i optymizmu, aby mówić o Ewangelii w środowisku tak niezwykłym, jakim jest cyrk. W cyrku czuję się bardzo dobrze i lubię udzielać sakramentów na arenie, czyli w miejscu pracy tych ludzi, aby nie zatraciło się ciepło rodzinne, bliskość, która tak bardzo ich charakteryzuje. Ludzie, z którymi spotykają się, znikają już na drugi dzień. Dlatego staramy się, aby przynajmniej Kościół był obecny w ich świecie, mówi ksiądz Aumente. Nowe technologie pozwalają na większy kontakt i ułatwiają pracę katechetyczną. Są jednak i poważne przeszkody. Trudno im towarzyszyć, ponieważ całe ich życie odbywa się w drodze. Na przykład niektóre pary nie mogą wziąć ślubu kościelnego, ponieważ nie pamiętają, gdzie zostali ochrzczeni. Zdaniem księdza Aumente dobrym wyjściem byłoby utworzenie parafii personalnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Leczą schorzenia, które w Afryce prowadzą do wykluczenia i marginalizacji. Przywracając dzieciom uśmiech, przywracają je do społeczeństwa. Mowa o działaniach włoskiej organizacji pozarządowej Emergenza Sorrisi, która właśnie zakończyła swą pierwszą misję medyczną w ogarniętej wojną Somalii.
W wielu krajach afrykańskich brakuje wyspecjalizowanych chirurgów, stąd niemożność zoperowania zniekształceń, z którymi w Europie radzimy sobie bez problemu. Kolejnym wyzwaniem jest koszt takich operacji, na które w normalnych warunkach stać niewielu, a my operujemy za darmo, mówi Fabio Abenavoli, który właśnie wrócił z Somalii. Jest on chirurgiem plastycznym i zarazem szefem Emergenza Sorrisi. Od stycznia ubiegłego roku organizacja pracowała m.in. w Senegalu, Libii, Iraku i Afganistanie, przywracając uśmiech ponad 350 dzieciom. Najczęściej operujemy rozszczepy wargi, zniekształcenia twarzy, usuwamy blizny po oparzeniach czy wybuchach bomb, mówi Abenavoli.
Kryzys sytuacji wynika z tego, że nie ma chirurgów zdolnych przeprowadzić takie operacje. Dlatego nie tylko operujemy, ale również kształcimy personel. Do Somalii zawieźliśmy na przykład odpowiedni sprzęt chirurgiczny, by wspomóc tamtejszych lekarzy. Wiele z tych zniekształceń sprawia, że dzieci są marginalizowane. Mieliśmy 15-16-letnich pacjentów, którzy z powodu zajęczej wargi czy rozszczepu podniebienia nigdy nie wyszli z domu, byli bowiem postrzegani jako rzucający uroki, przynoszący pecha. Operacja więc zmienia nie tylko wygląd takich pacjentów, ale przede wszystkim ich życie. Pamiętam radość ojca 4-letniego chłopca, który po zakończonej operacji powiedział nam: naród somalijski nie dziękuje słowami, tylko sercem. Ta szczera wdzięczność bardzo nas poruszyła.
Włoski chirurg wyznaje, że warunki, w których przyszło im pracować w Somalii, były bardzo trudne. Ze względu na obecność islamskich terrorystów mieli ochronę. Jedynym miejscem, gdzie nie towarzyszyli nam uzbrojeni po zęby żołnierze, była sala operacyjna, wyznaje Abenavoli.
Katolicki prymas Anglii i Walii zachęca do udziału w Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Odbędzie się on we wrześniu w Liverpoolu.
Kardynał Vincent Nicol zapewnia, że będzie to czas łaski dla tamtejszego kościoła. Uświadomi wierzącym centralne miejsce Eucharystii w ich życiu, a zarazem będzie okazją, by okazać miłość Jezusowi, który zawsze pozostaje blisko nas w Najświętszym Sakramencie. Kongres Eucharystyczny odbędzie się w hali Arena. Pierwszy dzień jest poświęcony na teologiczne sympozjum. Drugiego dnia przewidziano 6-godzinny program dla 10 000 osób, a w nim msze, prelekcje i świadectwa o pięknie i sakralności kultu eucharystycznego oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Na ostatni dzień kongresu zaplanowano natomiast procesję eucharystyczną ulicami Liverpoolu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.